Teraźniejsza prawda numer 20, styczeń, luty 1926 roku. One zły sługa. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51. Angielska teraźniejsza prawda z 1924 roku, strona 97. Chcemy nadmienić, że w 55 numerze angielskiej teraźniejszej prawdy zrobiliśmy wzmiankę do Wydziału Towarzystwa Zarządu, do Komitetu Redakcyjnego, Komitetu Sióstr i Akcjonariuszy, aby pozbawili brata Rutherforda wszelkiej władzy i stanowisk służby w towarzystwie, informując ich, że jeżeli do pewnego ograniczonego czasu nie otrzymamy zawiadomienia, że rada ta, z wyjątkiem usunięcia z wydziału dyrektorów towarzystwa, została wykonana, to podejmiemy kroki, które w swoim czasie osiągną wprowadzenie w czyn tej rady. Dlatego posłaliśmy w kopercie pocztą znaczony egzemplarz naszego wydania zawierającego te sugestie do każdego członka Wydziału Sądowego Towarzystwa. Ograniczony czas minął i nie słyszeliśmy nic od żadnego z członków Wydziału Sądowego. Dlatego ogłaszamy niniejsze, jako jeden z serii trzech artykułów, które w odpowiednim czasie, za poparciem innych artykułów ukazujących się regularnie, stworzą, jak ufamy, taką sytuację, że brat Rutherford zmuszony będzie do ustąpienia ze wszystkich stanowisk władzy i wpływów w towarzystwie. W pierwszym z tych trzech artykułów podamy, co uważamy za niezbite dowody, że jest on onym złym sługą, o którym jest mowa w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 48 do 51. Wszystkim z nas znana jest myśl, że proroctwa i figury odnoszące się do przejść, które doświadczają lud Boży, nie mogą być rozumiane jasno, dopóki doświadczenia tego lud pański wiernie nie wytrzymał. Wszelkie usiłowanie otwarcia takiego wersetu przed czasem na zrozumienie go, kończy się błędami. Fakt ten, przypomnijmy sobie, drogi nasz pastor zilustrował przez kartę z godłem, w kasztanowym miękiszu, w swoim czasie. Widoczne to jest z wielu przykładów, jak możemy widzieć z rozmaitego traktowania przez naszego drogiego pastora przedmiotu onego sługi przed i po roku 1912, przedmiotu poczytanego i ożywionego usprawiedliwienia przed i po roku 1909, orędownika i pośrednika przed i po roku 1906, przypowieści o talentach i grzywnach przed i po roku 1905, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pismo, do omawiania którego przystępujemy, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51, w artykułach o onym złym słudze jest ostrzeżeniem i proroctwem odnoszące się do ciężkich doświadczeń i dlatego w swych rozmaitych częściach nie mogło być zrozumiane, dopóki przejście połączone z każdą jego częścią nie przyszło na wiernych. Aż do jakichś 8 lat temu pomiędzy ludem prawdy wysuwane były trzy tłumaczenia słów z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51. Tłumaczenie pierwsze. Ci, którzy utrzymują, że Ewangelia Mateusza rozdziału 24 wersety od 45 do 47 odnosi się do klasy, oczywiście stosują wiersze od 48 do 51 do klasy. Od roku 1896 tylko przeciwnicy prawdy lub słabi bracia dają słowom z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 45 do 47 zastosowanie klasowe. Dlatego tylko tacy dają klasowe zastosowanie wierszom od 48 do 51. Dlatego też nie będziemy tego dalej omawiać. Tłumaczenie drugie. Niektórzy stosujący Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47 do naszego brata Russella, stosowali wiersze od 48 do 51 do pana Barbura, który w roku 1878 potępił okup, a ich myślą było, że był on pierwszym onym sługą, który stawszy się złym, został odrzucony. Lecz fakty w tej sprawie wyrokują przeciw takiemu zapatrywaniu. Po pierwsze, nie był on nigdy postawiony nad czeladzią, gdyż od roku 1876, to jest od początku wspólnej pracy naszego pastora z nim, nasz pastor miał władzę wykonawczą nad pracą żniwa, jak następujący cytat z reprintu z 1916 roku, strona 171, kolumna 2, paragrafy 3 i 4, dowodzi: zdecydowałem przeto wszcząć się energiczną kampanię za Panem i prawdą. Postanowiłem ograniczyć swoje troski biznesowe i poświęcić mój czas, jak również środki moje wielkiej pracy żniwa. Zgodnie z tym posyłam pana Barbura z powrotem do jego domu z pieniędzmi i z instrukcjami, aby przygotował w treściwej formie książkowej dobre wieści, i tak dalej. Widzimy zatem, że czeladź nigdy nie była pod nadzorem pana Barbura. Po drugie, choć zanim on i brat Russell spotkali się, pan Barbur posiadał pewne wiadomości co do czasu, których nauczył się od innych i które po spotkaniu się wytłumaczył naszemu pastorowi, ten drugi użyczył mu stanowczo więcej prawdy, jakiej nauczył się przez bezpośrednie oświecenie od Pana, prawdy o kupie i restytucji, oraz o celu i sposobie powrotu naszego Pana. Widzimy zatem, że pokarm nigdy nie był dany pod nadzór pana Barbura i dlatego Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 48 nie mogło odnosić się do niego, jako do przypuszczalnego pierwszego onego sługi, który stał się złym. Po trzecie, co więcej, ponieważ opowiadanie o onym złym słudze znajduje się po opowiadaniu o onym słudze wiernym i roztropnym, przeto o ile nie można dać dobitnego dowodu, że on zły sługa był tą samą osobą co sługa wierny i roztropny, zaprzeczenie w nazwach, gdyż jakże mógł on być nazwany wiernym, co znaczy lojalnym do końca, jeżeli stał się złym? I o ile nie można dać dobitnego dowodu, że on zły sługa działał przed lub podczas działalności onego sługi wiernego i roztropnego, to słuszne jest wnioskować, że pod względem czasu działalność jego nastąpiła po skończeniu się służby onego sługi wiernego i roztropnego. Te trzy powody dowodzą, że pan Barbur nie był onym złym sługą. Tłumaczenie trzecie. Wszyscy z nas świadomi są faktu, że drogi nasz pastor stosował Ewangelię Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51, jako też Ewangelię Łukasza rozdział 12 wersety 45 i 46, nie jako proroctwo, lecz jako ostrzeżenie, żeby nie robił pewnych rzeczy. Parauzyjny tom 4 strony 757 i 758. Wszyscy całkowicie zgadzamy się, że Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47 i Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 42 do 46 stosują się do niego. I że Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 45 i 46 nie jest proroctwem, lecz ostrzeżeniem wystosowanym do niego przez Pana. Nie mając nic lepszego, Przyjęliśmy jego tłumaczenie słów Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 48, to jest, jeśli by on sługa stał się złym, chociaż co się tyczy nas samych, jak i wielu innych, mieliśmy z tym trudności, wiedzieliśmy bowiem, że gramatyka grecka zabrania tłumaczenia słów on zły sługa tak jak on przetłumaczył, jeżeli by on sługa stał się złym. Parauzyjny tom 4 strona 758. Marginesowe tłumaczenie Diaglotta, które wprowadziło go w błąd, jeśli by on sługa złośliwie rzekł, jest niedokładne, albowiem zmienia przymiotnik modyfikujący rzeczownik sługa na przysłówek, który modyfikuje czasownik rzec. Żaden znawca greckiego nie sankcjonowałby marginesowego przekładu Diaglotta jako prawdziwego tłumaczenia, lecz jego przekład słowo w słowo jest poprawny. Nie zarzucamy winy pastorowi naszemu na tym punkcie. Lepszego tłumaczenia niż on dał nie można było dać, zanim werset ten miał być zrozumiany. Ponieważ spełnienie jego połączone jest z ostrą próbą, nie był on zrozumiały, dopóki lud pański próby tej wiernie nie wytrzymał. Było zatem całkiem słuszne, że w tych okolicznościach pastor nasz usiłował stosować Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51 jako ostrzeżenie dla tej samej osoby, którą Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 45 i 46 ostrzega. Lecz od jego śmierci zaszedł szereg wypadków, w których znajdujemy jasne spełnienie się słów Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51, w osobie brata Ruth Herforda. I w świetle tych wypadków, połączonych z bolesnymi doświadczeniami, okazało się, że werset ten nie stosował się jako ostrzeżenie dla naszego pastora, lecz jako ostrzeżenie przeciw złemu postępowaniu brata Ruth Herforda i jako proroctwo o nim. Dlatego czynimy to z tym wersetem, co pastor nasz czynił z niektórymi proroctwami, które przed ich spełnieniem się tłumaczył w pewien sposób, a które po ich spełnieniu się, przekonawszy się, że stosowały się inaczej, tłumaczył odmiennie. Stosujemy zatem jego metodę i idziemy za jego przykładem w tej sprawie i bynajmniej nie czynimy mu tym ujmy, podobnie jak nie zrobiliśmy ujmy Jezusowi powiedzeniem, że nie rozumiał on czasu dnia sądu aż przyszedł czas na to. Lecz ktoś może zapytać, dlaczego nie zadawalać się myślą, jaką pastor nasz najpierw dał? Odpowiadamy, porzuciliśmy jego pierwszą myśl, to jest, że on zły sługa był klasą, jak i on też z początku uważał, że on sługa był klasą. Zmieniając tedy pytanie, my pytamy, dlaczego nie mamy się trzymać jego drugiej myśli? Odpowiedź nasza brzmi, pismo, rozum i fakty zabraniają tego, której to rzeczy on jednak widzieć jeszcze nie mógł, gdyż nie była jeszcze na nią pora, doświadczenie połączone z tym wersetem jeszcze nie nastąpiło. Zapewne nie mógł on nazwany być wiernym, jeżeli by nie pozostał lojalnym aż do końca, dlatego moralnie nie mógł zostać złym sługą, ani też nie mógłby być roztropnym, gdyby miał zostać złym. Dlatego stosowanie tego wersetu do niego jako proroctwo jest nierozsądne i niezgodne z pismem. Nie może on stosować się do niego jako ostrzeżenie, jak było z Ewangelią Łukasza rozdziałem 12 wersetami 45 i 46, ponieważ pod siedmioma względami werset ten różni się od wersetu z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51. Różnice te dowodzą, że wersety te odnoszą się do dwóch odmiennych osób. Porównanie i kontrast. Teraz zaś porównamy i skontrastujemy, czyli przeciwstawimy sobie te dwa wersety. Uważne zwracanie uwagi na różnice w nich jasno nas przekonuje, że nie mogą one stosować się do tej samej osoby. Staranne zbadanie tych wersetów wykaże, że Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 45 i 46 jest ostrzeżeniem dla brata Russella, aby nie robił pewnych złych rzeczy, a Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51 jest zarazem ostrzeżeniem dla brata Rutherforda i proroctwem, że zrobi on pewne złe rzeczy, i w następstwie tego poddany będzie pewnej karze. Pierwsza różnica pomiędzy tymi dwoma wersetami jest ta, podczas gdy w Ewangelii Łukasza rozdziale 12 wersetach 45 i 46 użyty jest pastora naszego tytuł biblijny, on sługa, w Ewangelii Mateusza rozdziale 12 wersecie 48 tak nie jest, lecz w przeciwstawieniu do jego tytułów onego sługi wiernego i rozsądnego, oraz onego sługi, osoba, o której jest mowa, nazwana jest onym złym sługą. Żaden znawca języka greckiego nie przełożyłby jako dosłownie wyrażenia «ean dei pechokakos doulas ekeinos» na, ale jeśli by on sługa złośliwie rzekł, które jest marginesowym przekładem diaglotta. Parafraza tego zdania przez naszego drogiego pastora w parauzyjnym tomie czwartym na stronie 757 nie jest oczywiście podana jako dosłowne tłumaczenie. Można by ją tak podać, jako wolne tłumaczenie, czyli pojmowanie przez niego tego wiersza, lecz nie jako dokładny przekład. Mając w myśli poprawną myśl co do Ewangelii Łukasza rozdziału 12 wersetów 45 i 46, pastor nasz usiłował sparafrazować Ewangelię Mateusza rozdziału 24 werset 48 w taki sposób, aby to mogło odnosić się do tej samej osoby i aby dało tą samą myśl co Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 45. A czyniąc to, wtrącił dwa wyrazy w tłumaczenie angielskie, które odpowiadających im słów w greckim nie mają, to jest słowo, stał się, oraz, i, gdyby on sługa stał się złym, i tak dalej. Ponadto ze słowa kakos, zły, uczynił on przymiotnik orzeczeniowy, który w tekście greckim jest wyraźnie przymiotnikiem własnym, którego to postępowania trzymać się nie możemy, bo dowodne spełnienie, jakie nastąpiło już nie za jego życia, a które przeto nie mogło być zrozumiałe prędzej, nie pozwala na to. Ponieważ tekst grecki nie pozwala na przekład diaglotta i na wolne tłumaczenie naszego pastora, oparte na jego pojmowaniu słów Ewangelii Łukasza rozdziału 12 wersetu 45 dopiero co wspomnianym, przeto musimy wnioskować, że wyrażenie on zły sługa jest stanowczym powodem, że wiersz ten ani nie jest proroctwem o naszym pastorze, ani ostrzeżeniem dla niego, albowiem w żadnym znaczeniu nie był on złym sługą i dlatego Bóg nie mógł go takim nazwać. Wyrażenie to musi się przeto odnosić do kogo innego. Wiersze od 48 do 51, które opisują onego złego sługę, ponieważ następują, po wierszach opisujących onego sługę, przeto odnoszą się do kogoś, kto miał przyjść do władzy nad całym kościołem, gdy pastor nasz wskutek śmierci urząd swój opuści. Ezechiela rozdział 9 werset 11. Dlatego działalność onego złego sługi przypada w Epifanii. Musi nim być brat Rutherford, jest on bowiem jedyną osobą od śmierci naszego pastora, jaka kiedykolwiek miała nadzór nad pracą całego kościoła. A więc wyrażenie on sługa w Ewangelii Łukasza rozdziale 12 wersecie 45, I wrażenie on zły sługa w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 48 do 51 dowodzą, że słowa Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51 nie mają na myśli naszego pastora. Brat Ruth Herford jest jedynym człowiekiem, do kogo opis ten stosuje się. Niewątpliwie nazwany on jest złym, gdyż jest zdrożnym, jak wypadki w kościele obszernie dowodzą od 29 grudnia 1916 roku, daty, kiedy według Biblii zaczął on ustanawiać przepisy dla swojego wywyższenia, gdy miał pewność, że będzie obrany prezydentem. Drugą wyraźną różnicą pomiędzy tekstem Ewangelii Łukasza rozdziału 12 wersetów 45 i 46, a Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51 jest fakt, że w pierwszym wersecie on sługa ostrzeżony został, aby nie zaprzeczał drugiej obecności Pana, ale jeśliby rzekł on sługa w sercu swoim, odwłacza Pan mój z przyjściem swojem, podczas gdy w drugim wersecie on zły sługa ostrzeżony jest, aby nie rzekł w sercu swojem, odwłacza Pan mój. Zarówno synaicki jak i watykański, najstarsze i najlepsze manuskrypty, rękopisy, omijają wyrażenie z przyjściem swoim w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersecie 48 i to ze słusznego powodu, albowiem on zły sługa nie miał być w niebezpieczeństwie zaprzeczenia drugiej obecności pańskiej, ani też jej nie zaprzeczył. Jego specjalnym przekroczeniem, wynikającym z jego zarozumiałości i uporu, było to, że zamiast czekać na Pana, pędził naprzód przed Panem i zabierał wszystko z rąk pańskich, i że bez czekania, aby Pan okazał wolę swoją przez ducha swego, słowo i opatrzność, czynił, co uważał za dobre w oczach własnych. Drogi pańskie były zawsze za powolne dla niego, nie dawały mu dosyć prędko tego, czego on chciał, dlatego przyspieszał wszystko według swojej własnej woli. Dlatego za każdym razem, ilekroć nie miał chęci czekać na Pana i w rezultacie tego pędził naprzód według swojej własnej woli, mówił w sercu swoim, odwłacza Pan mój, nie robi on wszystkiego dosyć prędko, jakbym ja chciał, jego zasady, duch i zrządzenia przeszkadzają mi w moich planach. Dlatego odepchnę je na bok i będę przyspieszał wszystko, jak sam chcę. Odwłacza Pan mój. To jest zatem drugą różnicą pomiędzy Ewangelią Łukasza rozdziałem 12 wersetem 46, a Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetami od 48 do 51. Znaczenie tego stanie się jasne, gdy się przyjrzymy głównym rzeczom, które charakteryzowały postępowanie brata Ruth Herforda od czasu wkrótce jak został członkiem Komitetu Wykonawczego, 7 listopada 1916 roku. Jego postępowanie w sprawie tomu 7 jest wymowne. Ponieważ niektórzy przyjaciele domagali się tomu 7, a inni z przyjaciół chcieli go pisać, a znów inni chcieli pisać biografię naszego pastora, które to książki, jak powiedział brat Ruth Herford innym członkom Komitetu Wykonawczego, spowodowałyby skierowanie $50,000 ze skarbu towarzystwa do kieszeni owych pisarzy, przeto postanowił uprzedzić ich przez wydanie tomu 7. Zamiast szukać woli Bożej w tym przedmiocie w taki sposób, w jaki Pan by ją niewątpliwie objawił, to znaczy przez ciężkie przejścia doświadczające pisarza jej jako godnego tego zadania w jego własnym boskim czasie i w jego sposób, brat Ruth Herford wybrał sam pisarzy i przygotował plan postępowania, wspomagany w tym szczególnie przez pewną siostrę. jego pragnienie i trzymanie się takiego postępowania kazało mu rzec w sercu jego, odwłacza Pan mój. Jego sposoby dostarczenia tomu siódmego są za powolne dla mnie. Ja muszę się spieszyć. Wezmę to z rąk jego i przejmę w swoje własne ręce. A sposób, w jaki naglił on braci Woodwortha i Fischera, telegrafując im, aby się spieszyli, był drugim sposobem mówienia, odwłacza Pan mój. To przyspieszanie tych braci jest jednym z powodów, dlaczego tom siódmy jest tak pełen błędów. Drugi odnoszący się do tego wypadek. Gdy brat Rutherford był całkiem pewien, że obrany będzie prezydentem towarzystwa, ustanowił reguły zabezpieczające mu władzę wykonawczą i kierowniczą w towarzystwie, coś podobnie jak nasz pastor posiadał, który jednakowoż miał ją, wraz z szafarstwem, prawnie, ponieważ utwory pióra jego miały większą wartość dla towarzystwa, aniżeli wszystkie możliwe dotacje dać mogły udziałów głosujących wszystkim innym. Pan przez słowo swojej i wolę onego sługi ostrzegał przeciw zabieganiu czyjemukolwiek o naczelną władzę w kościele. Jeżeli kto miał posiąść główne miejsce i władzę, to miał czekać, dopóki Pan przez ducha swego, słowo i opatrzność uczyni to jawne. Brat Rutherford nie czekał na Pana w tym względzie, albowiem Pan daje promocję i nagrodę z taką władzą tylko po długiej i dowiedzionej wiernej służbie w używaniu mniejszych władz, jak na przykład ze współtowarzyszami w komitecie wykonawczym. Pragnąć i planować uzyskanie takiej promocji i nagrody przed nadejściem Pańskiego czasu na to i jego sposobu, to to samo, co rzec w sercu swoim, odwłacza Pan mój. Nie postępuje on ze wszystkim dosyć prędko, by zaspokoić moje ambicje. Dlatego ja pospieszę przed nim i pochwycę sam tę władzę, a z nią panować będę nad drugimi. Odwłacza Pan mój. W taki sam zły sposób postępował on na zebraniu akcjonariuszy dnia 6 stycznia 1917 roku, gdy przygotował przez brata Ritchie zamianowanie komitetu rezolucji, przez brata Van Amburga danie komitetowi rezolucji jego przepisów, ze wskazówkami, aby polecili je akcjonariuszom, i gdy sam przymusowo żądał od komitetu, przeciw własnej opinii komitetów, aby je przedstawili bez poprawek. Duch Pański, słowo i opatrzność zabraniają takiego postępowania. Przez swoje pragnienie, aby było podług jego woli i przez swoją uporność wobec odkładania Pańskiego w tej sprawie, rzekł on w sercu swoim, odwłacza Pan mój. Wezmę sprawy w swoje własne ręce i przeforsuję je prędko. Chwycenie urzędu kontrolera. To mówienie w sercu swoim odwłacza Pan mój ujawnia się w jego chwyceniu urzędu kontrolera, gdy wydział dał mu władzę wykonawczą i zawiadowczą. Pan nasz Jezus przez zasady słowa swojego, ducha i opatrzność zabronił takiego postępowania. Gdyby kiedykolwiek nadał takie władze bratu Rutherfordowi, to tylko wtedy, gdyby ten przez długą i wierną służbę w wykonywaniu mniejszych wykonawczych i zawiadowczych władz dowiódł, że zasługiwał na większe władze urzędu kontrolera. Lecz to czekanie po Bożemu nie działało dosyć prędko dla onego złego sługi, albowiem z powodu jego wielkiego pragnienia panowania, Pan przez swoje postępowanie opóźniał sprawy. Dlatego to jego chwycenie większej władzy i przewodzenie nad wydziałem, oraz nad całym kościołem rzekło, odwłacza Pan mój zdaniem mi takiej władzy, jakiej pożądam. To samo zachowanie zaznaczyło się w jego postępowaniu w sprawie brytyjskiej. Zamiast czekać, tak jak nakazywały Duch Pański, słowo i opatrzność, aby dowiedzieć się szczegółów o osobliwych przyczynach, które doprowadziły do usunięcia dwóch brytyjskich zawiadowców, Albowiem choć pisaliśmy Komitetowi Wykonawczemu o szczegółach ich dawnych braków, dyktując nasz ostatni list o tym 20 i 21 stycznia 1917 roku, w Southfields, w Anglii, donieśliśmy mu jednak depeszą kablową o usunięciu w jeden dzień po nastąpieniu tego, 3 lutego 1917 roku, prosząc o zaczekanie na szczegóły, jakie nadejdą, bez zasięgnięcia informacji od nas zatelegrafował 19 lutego, nalegając, aby zostali przywróceni. Dnia 22 lutego zamianował swój komitet śledczy w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie postępowania człowieka, który z pełnymi władzami w interesie i w sprawach towarzystwa we wszystkich krajach, do których został posłany, był wydziału, a nie jego specjalnym reprezentantem, a zatem jemu nie podlegał. 26 lutego usiłował odwołać nas bez poradzenia się wydziału, a przez wtrącanie się w nasze sprawy wytworzył taki stan rzeczy, że spowodował nasz powrót do Ameryki w celu przedstawienia sprawy wydziałowi. Postępowaniem tym dowiódł, że rzekł, odwłacza pan mój, dając mi wolną wolę w sprawach brytyjskich. Zabiorę je z rąk jego i załatwię tak, aby pokazać moją wyższość nad wydziałem i jego specjalnym przedstawicielem, a nawet odrzucę opinię mojego własnego komitetu śledczego, odwłacza pan mój. Usuwając czterech niewątpliwie legalnych dyrektorów, wbrew prawu boskiemu i ludzkiemu, jak również wbrew woli i Charterowi, rzekł znowu, odwłacza pan mój. Jeżeli by był wierzył istotnie w to, co powodowany swoją niezbożną ambicją zarzucił większości wydziału, to byłby albo zwołał specjalne posiedzenie akcjonariuszy, albo byłby czekał do zebrania rocznego i przedstawił im sprawę, polecając usunięcie owych czterech dyrektorów. Nie czyniąc tego, co duch pański, słowo i opatrzność czynić wskazywały, jeżeli dyrektorowie ci robili, co im zarzucał, lecz biorąc prawo w swoje własne ręce i wyrzucając ich, rzekł znowu, pana mojego postępowanie w załatwianiu tej sprawy jest zbyt powolne dla mnie, wezmę to w swoje własne ręce i załatwię po swojemu, albowiem odwłacza pan mój. To samo zachowanie zaznaczyło się w jego narzuceniu zatargu brytyjskiego i wydziału kościołowi przez jego list z 19 lipca do sekretarzy klas, i przez jego przesiewanie żniwa, jak również zaznaczyło się ono w jego kampanii politycznej w celu ponownego obrania go w roku 1918, w jego wydaleniu przez nieupoważnionych zastępców braci Hoskinsa i Hirsza ze Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej, w jego wielkim drajwie i w jego usiłowaniu, podczas gdy znajdował się w więzieniu, wbrew rozporządzeniu rządowemu i bez uwiadomienia Komitetu Wykonawczego Towarzystwa o swoich planach, aby 2 miliony w papieroprawnych egzemplarzy tomu siódmego rozesłali przyjaciele w towarzystwie jednej niedzieli, rzecz, o której tajny detektyw, pracujący w drukarni, dowiedział się, a zarazem rzecz, która byłaby doprowadziła do aresztowania wielu nieopatrznych braci, gdyby brat Spill nie dowiedział się o tym w ostatniej chwili i nie zapobiegł wykonaniu jego rozporządzenia. W innych szczegółach, zbyt licznych do wymieniania, okazał tego samego ducha, który rzekł w sercu jego, odwłacza pan mój. Jakże odmienne było postępowanie onego wiernego i mądrego sługi, który zważał na ostrzeżenie dane w Ewangelii Łukasza rozdziale 12 wersecie 45, by nie rzec w sercu swoim, odwłacza pan mój z przyjściem swoim, od postępowania onego złego sługi, co nie baczył na napomnienie, by nie rzec w sercu swoim, odwłacza pan mój, i tak dalej, to jest z uczynieniem tego, co ja chcę. Myśl jednego i drugiego tekstu Ewangelii Łukasza rozdziału 12 wersetów 43 i 46 i Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51, które różnią się między sobą w szczegółach dopiero co podanych, jest drugim dowodem, że odnoszą się one do dwóch odrębnych osób. Bicie podwładnych, bicie równych. Trzecia różnica pomiędzy dwoma tekstami, Ewangelią Łukasza rozdziałem 12 wersetami 45 i 46 i Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetami od 48 do 51, jest następująca. Podczas gdy pierwszy tekst ostrzega onego sługę, jako pańskiego szafarza nad służebnymi, aby nie bił podwładnych, jeśli by począł bić sługi, którzy przeto byli pod szafarzem, i służebnice, które przeto były pod szafarzem. Drugi werset ostrzega onego złego sługę, aby nie bił swoich równych, jeśli by począł bić współrównych, sługi. Żaden z nas jako sługi lub służebnice nie byliśmy równi z onym sługą w funkcjach urzędowych, albowiem postawiony on był nad nami. Lecz pewna liczba sług pańskich była równymi z bratem Rutherfordem w urzędowych funkcjach względem kościoła, urzędem w kościele, i tych on bił. Trzecia różnica po urząd bowiem prezydenta korporacji interesowej nie jest między tymi dwoma tekstami dowodzi, że nie odnoszą się one do jednej i tej samej osoby. Podczas gdy pastor nasz zważał na ostrzeżenie, by nie bić, nie krzywdzić poważnymi zarzutami, podwładnych, sługi i służebnice, których dla ogólnej pracy Pan dał pod jego nadzór, on zły sługa nie zważał na ostrzeżenie Pana dla niego, aby wstrzymywał się od bicia poważnymi zarzutami swoich równych, swoich współsług. Posunął się on nawet dalej, albowiem przekręcał postępowanie niejednego z nich gorzej, aniżeli jakikolwiek drugi przesiewacz przekręcał postępowanie któregokolwiek sługi pańskiego. Dnia 26 lutego 1917 roku, dnia, w którym jego absolutnie bez upoważnienia dany kabel doszedł do braci Hemeriego, Sherna i Crawforda, był dniem, w którym zaczął on bicie, i zaprawdę uderzył jednego ze swoich równych, jednego ze swoich współsług, w naszej osobie. Potem bił nas publicznie przed kościołem brytyjskim, przed wydziałem i rodziną Bethel w Brooklynie. W maju 1917 roku wielokrotnie bił braci Richiego i Sturgeona oraz nas przed rodziną Bethel. Dnia 17 lipca, w związku z ich wydaleniem, bił czterech dyrektorów i nas przed rodziną Bethel. I w przesiewaniach żniwa, Harvest Siftings, które napisał pod wpływem szatańskim, bił przed całym kościołem tych pięciu braci, którzy byli jego równymi. Bicie to praktykuje ciągle od tego czasu, jak na przykład w swoim liście napisanym tuż nim posłany został do Atlanty i opublikowanym w roku 1919 jako część szeroko rozesłanej ochotniczej literatury, grubym przekręceniem istoty rzeczy w stosunku do nas, a sądzimy, że tak samo i w stosunku do innych zainteresowanych, bił siedmiu braci przed ogółem amerykańskim, jakoby zdradzili go przed władzami sprawiedliwości sądowej. Zaiste wypełnił on część proroctwa, która mówi o jego biciu współsług. Tak więc trzecia różnica pomiędzy dwoma tymi wersetami dowodzi, że odnoszą się one do dwóch odmiennych osób. Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 45 i 46 do naszego pastora, a Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51 do brata Rutherforda. Niektórzy z przesiewających utrzymują, że my bijemy nasze współsługi wyjawianiem ich rewolucjonizmu. Odpowiadamy, że nie. Każdy jeden z przywódców siedmiu grup przesiewających, którzy mieli władzę w towarzystwie, napadł nas pierwszy, usiłując podkopać nasz wpływ pomiędzy braćmi, gdyśmy opierali się ich rewolucjonizmowi. Nasze pisanie tedy przeciwko nim, w dodatku do naszego obronienia przed niektórymi z nich słowa pańskiego, i w dodatku do naszego obronienia stada przed wilczymi ambicjami ich wszystkich, potrzebne było dla nas podług Pana, abyśmy mogli spełnić naszą od Boga zatwierdzoną pracę przewodnictwa i pomagania wiernym do odprowadzenia ich od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. Brat Rutherford prowadzi swoje bicie głównie za pomocą fałszów, i to w celu zaspokojenia swojej niezbożnej ambicji. My zaś, uderzeni przez przesiewających, wyjawiliśmy prawdziwie ich złość, aby obronić Kościół przed przesiewaczami i aby odprowadzić przesiewaczy do bramy. Czwarta różnica pomiędzy dwoma omawianymi tekstami jest następująca. Jeśliby on sługa tylko zaczął jeść, pić i opijać się, zostałby odłączony. Jeśliby zaczął jeść, i tak dalej, Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 45, podczas gdy onemu złemu słudze nie grozi taka szybka kara, gdyby on zaczął jeść i pić z pijakami. Nasz pastor zważał na ostrzeżenie. On zły sługa, brat Rutherford nie zważał. Nie tylko zaczął, ale i nadal pozostaje błądzicielem. Piąta różnica pomiędzy dwoma tekstami jest następująca. On sługa ostrzeżony był, aby nie jadł i nie pił i nie opijał się, podczas gdy on zły sługa dostał ostrzeżenie, aby nie jadł i nie pił z pijanicami. Jaka jest różnica? Pierwszy miał ostrzeżenie, aby zważał na siebie bardzo starannie, by w swoich badaniach trzymał się przeszłej prawdy i przyjmował tylko postępującą prawdę, i żeby nie pozwalał błędowi dostać się do jego wiary i nauk, co by sprawiło, że jak człowiek pijany potaczałby się w jedną i w drugą stronę w doktrynie i w praktyce, podczas gdy ten drugi ostrzeżony jest, aby nie stał się towarzyszem tych, którzy są pijani błędem. Pierwszy zważał na ostrzeżenie, drugi nie zważał. Głównymi towarzyszami tego ostatniego w jego symbolicznym pijaństwie są najpierw bracia Woodworth i Fisher, w dokonanej tajemnicy, która literalnie przelewa się upajającymi napojami. Po drugie, bracia Van Amburg, Robinson, Fisher i Page, jako towarzysze jego w sztabie redakcyjnym strażnicy, po trzecie, pielgrzymi towarzystwa i po czwarte, stronniczy zwolennicy towarzystwa w ogóle. Pod sześcioma nagłówkami wyliczymy niektóre błędy brata Rutherforda, dowodzące, że jada on i pija z pijanicami. Najpierw podajemy jego niektóre błędy doktrynalne. Błąd pierwszy. Nie ma próbnego usprawiedliwienia. Błąd drugi. Poświęcenie robi się u bramy dziedzińca. Błąd trzeci. Zasługa Chrystusowa złożona została po jego wniebowstąpieniu, a nie na Kalwarii, strażnica z 1920 roku, strona 183, paragraf drugi, strona 184. Paragraf 11, paragraf 2, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 46. Błąd 4. Śmierć Chrystusa na krzyżu niekonieczna dla zadośćuczynienia sprawiedliwości względem Żydów, Galatów rozdział 3 werset 13. Błąd 5. Kościół staje się częścią najwyższego kapłana dopiero po uwielbieniu, strażnica z 1920 roku, strona 185, paragrafy 1 i 2. Błąd 6. Pośrednik w znaczeniu biblijnym pojednuje będących w niezgodzie między sobą, strażnica z 1920 roku, strona 186, paragraf 1, podczas gdy jest to praca kapłańska pomiędzy Bogiem i ludźmi, a pośrednik zbliża osoby w przymierzu, kontrakcie, stosunkach jednych z drugimi, bez względu na to, czy byli oni ze sobą na stopie przyjaznej czy nie. Błąd siódmy. Chrystus zostaje pośrednikiem dopiero w chwili, gdy przypieczętowuje przymierze, podczas gdy Chrystus został pośrednikiem, skoro tylko zaczął przygotowywać pieczęć przymierza, to jest ofiarowanie pozafiguralnego cielca i kozła. Błąd ósmy. Pierworodni egipscy wyobrażają duchowieństwo, podczas gdy pastor nasz słusznie nauczał, że wyobrażają oni klasę drugiej śmierci, reprint z 1915 roku, strona 68, paragrafy 6 i 7. Błąd dziewiąty. Zasługa znaczy wartość pozyskana, podczas gdy znaczy ona wartość zatrzymaną, o ile to dotyczy zasługi Chrystusowej. Błąd dziesiąty. Nie może być młodocianych świętych przed zapoczątkowaniem nowego przymierza, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drugi zbiór błędów można by zgrupować pod nagłówkiem błędów figuralnych i symbolicznych. Błąd pierwszy. Pozafiguralny Eliasz staje się pozafiguralnym Elizeuszem, ze wszystkimi wynikającymi z tego przekręceniami. Błąd drugi. Setki błędnych wyjaśnień w Objawieniu i Księdze Ezechiela. Błąd trzeci. Zamieszanie w sprawie Jeremiasza, jako wyobrażającego stronników towarzystwa. Błąd czwarty. Zamieszanie w sprawie figury Józefa, z jego 7 latami obfitości i 7 latami głodu. Błąd piąty. Zamieszanie w sprawie ostatecznego oświadczenia, uwięzienia i ścięcia Jana Chrzciciela. Błąd szósty. Zamieszanie w sprawie podobieństwa o groszu. Błąd siódmy. A szczególnie co do jego godzin, włodarza i grosza. Błąd ósmy. Zamieszanie w sprawie uderzenia Jordanu. Błąd dziewiąty. Zamieszanie w sprawie pozafiguralnego Judasza. Błąd dziesiąty. Zamieszanie w sprawie końca 70 okresów jubileuszowych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeci zbiór błędów można by zgrupować pod nagłówkiem błędów prorockich i chronologicznych. Błąd pierwszy. Koniec wojny w roku 1917. Błąd drugi. Wybawienie Kościoła w roku 1918. Błąd trzeci. Zamknięcie drzwi do wysokiego powołania w 1918 roku. Błąd czwarty. Później, drzwi jeszcze otwarte. Błąd piąty. Wybawienie Wielkiej Kompanii w 1921 roku. Błąd szósty. Koniec czasu ucisku w 1924 roku. Błąd siódmy. Powrót starożytnych świętych w 1925 roku. Błąd ósmy. Rozpoczęcie się i skończenie 390 dni symbolicznych. Ezechiela rozdział 4 wersety od 1 do 8. Błąd dziewiąty. Początek i skończenie 40 symbolicznych dni w Ezechiela rozdziale 4 wersetach od 1 do 8. Wybawienie Kościoła i Wielkiej Kompanii przed rokiem 1925. Czwarty zbiór błędów można by zgrupować pod nagłówkiem błędów egzegetycznych, to jest błędnego tłumaczenia mnóstwa wersetów Pisma, z których podajemy kilka przykładów. Błąd pierwszy. Gwiazda betlejemska. Błąd drugi. Koniec miecza. Błąd trzeci. Oczyszczające ognie z Zachariasza rozdziału 13 wersetu 9. Błąd czwarty. Pojmani i jeńcy z Izajasza rozdziału 61 wersetu 1. Błąd piąty. Ewangelia Królestwa i koniec wieku z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 14. Błąd szósty. Czas i charakter poselstwa Izajasza rozdział 52 werset 7. Błąd siódmy. Zmieszanie broni ku zabijaniu z Ezechiela rozdziału 9, które są błędami przesiewającymi i praktykami sześciu klas przesiewających, z mieczem Elizeusza, pierwsza królewska rozdział 19 werset 17, które jest poselstwem towarzystwa względem nominalnego duchowego Izraela, jaką ma razić, zabijać, klerykałów i ich wyznaniowych popleczników, czcicieli Baala i całujących, w kościele nominalnym. Pomieszanie tych dwóch rzeczy widzieć można z faktu, że broń ku zabijaniu zabija, zaraża błędem, który powoduje śmierć wszystkich bez znaku atramentem, podczas gdy symboliczne bronie pozafiguralnego Hazaela i Jehu zabijają, obalają, wielu takich, których symboliczna broń pozafiguralnego Elizeusza, która nie jest błędem, nie zabije, obali, nie tylko sam Elizeusz, ale wszyscy trzej zabijający wszystkich niewybranych, tylko w odmiennym znaczeniu od zabijania z Ezechiela rozdziału 9. Rzadko kiedy zaprawdę on i jego pijani wspólnicy spróbują wytłumaczenia proroczego i symbolicznego wiersza, dotąd jeszcze nierozumianego, by go fatalnie nie przekręcili, jak nieraz spaczają i wersety przedtem należycie rozumiane. Są oni naprawdę pijani błędem. Piąty zbiór błędów, w które jego pisma i nauki obfitują, należy do tych, które odnoszą się do zasad towarzystwa, woli, czarteru i urządzeń, jakie pastor nasz zostawił dla pracy, jako też do legalnych błędów i błędów dotyczących przepisów. Napomknęliśmy o nich szczegółowo w przeglądzie przesiewań żniwa i w drugim przeglądzie przesiewań żniwa, oraz w innych naszych pismach i dlatego tu pomijamy przytaczanie ich. Szósty zbiór błędów, jakiego on nauczał, składa się z błędów odnoszących się do faktów, to jest z fałszów i przekręcań. W przesiewaniach żniwa ogłosił przeszło 200 takich przeciwko nam i blisko 100 przeciw większości wydziału. Chociaż niektóre z faktycznych błędów napisane były w przesiewaniach żniwa przez kogo innego, przeszło 2/3 z nich napisane są przez niego samego. Przytaczamy jeden wypadek z wielu na dowód, jak opowiada on nawet prawdę w taki sposób, aby zwieść nieopatrznych, jeżeli to pomaga jego planom, gdy chciał odłożyć pracę ochotniczą dla pracy złotego wieku, między innymi rzeczami, jakie napisał przeciwko niej, ogłosił oznajmienie, że wszystkie płyty broszur zostały zniszczone. Bez wątpienia zniszczenie ich było skutkiem ukazania się ogłoszeń tomu siódmego na płytach. Czy nie mogło zniszczenie ich być sposobem, w jaki pan chciał okazać brak swego uznania dla tej książki? Nie powiedział on swoim czytelnikom, że 4 płyty na kopię miesięcznika badaczy Pisma Świętego można było przeszłego roku wyprodukować za sumę znacznie mniejszą niż $100. Lecz większość jego czytelników, nieobznajmiona z tymi rzeczami, była pod wrażeniem, wytworzeniu się którego brat Ruth Herford nie był wcale przeciwny. Za sumę o wiele mniejszą niż wydatki prawne na jego uwolnienie mógł odtworzyć płyty dla wielu BSM, Bible Students Monthly. W rzeczach odnoszących się do faktów tak dalece nie zasługuje im na zaufanie, iż można liczyć na niego, że przekręci rzecz, aby dla jego celów pasowało. Popełnia krzywoprzysięstwo. Znamy dwa przykłady, w których krzywo przysiągł, po pierwsze, gdy 12 lipca, 1917 roku złożył zaprzysiężone zeznanie, że istniały cztery wakanse w wydziale, podczas gdy nie było żadnego, po drugie, gdy 3 października 1917 roku, powiedział zborowi Bethel Brooklińskiemu na jej dorocznym nominacyjnym zgromadzeniu, że Bóg był mi świadkiem, iż nie ruszyłby ręką, żeby kogo skrzywdzić, a tym mniej zbór, jak go oskarżano, że starał się to uczynić. Lecz zanim to zebranie interesowe się skończyło, brat Sturgeon publicznie dowiódł, że zrobił on następujące rzeczy, aby zapobiec przegranej swojej, oraz braci Van Amburga, Macmillana, Martina, Hutchingsa, i tak dalej w obraniu ponownie na starszych w tym zborze, oraz aby przeszkodzić zamianowaniu czterech wydalonych dyrektorów na starszych. Po pierwsze, powiedział zgromadzeniu fałsz, że pastor nasz nauczał, iż pielgrzymi towarzystwa byli bez żadnego wyboru starszymi w naszych zborach, przeto niekonieczne było, aby na pielgrzymów, osobliwie w Bethel w Brooklinie, głosowano jako na starszych zboru bruklińskiego, gdyż już nimi byli na podstawie swojego pielgrzymstwa. Po drugie, zachęcił brata Davida Cohena, o którym wiedział, że zaprzeczał udziałowi kościoła w ofiarowaniu za grzech i urzędowi naszego pastora jako onego sługi, aby wniósł rezolucję mającą na celu przeszkodzenie czterem usuniętym dyrektorom w uzyskaniu nominacji na starszych. Po trzecie, podmówił drugiego ze swoich stronników, aby przedstawił listę starszych i diakonów jako nominowanych, z której to listy opuszczone były nazwiska pielgrzymów z Bethel, rzecz dawniej niesłychana, którzy jednak, według uknutych planów, mieli być starszymi bez wyboru, z której to listy opuszczone były nazwiska czterech usuniętych dyrektorów, którzy nie będąc wówczas pielgrzymami towarzystwa, nie mogli być starszymi bez wyboru, i na której to liście nazwisko stronnika, który przedstawił bratu Rutherforda listę nominowanych odczytane było przez niego samego, jako nominowanego. Plan ten był tak przezroczysty, że został kompletnie pobity tego wieczora. Jako jeden ze spiskowców, brat Rutherford, przeprowadzając swoją część spisku, popełnił krzywoprzysięstwo. Na późniejszym zebraniu, ponieważ mniejszość przeciwna braciom, Rutherfordowi, Van Amburgowi, Macmillanowi, Martinowi, Hutchingsowi, jako starszym, i tym podobne, była tak wielka, że na podstawie 75-procentowej byłaby zwyciężyła ich wybór. Skoro brat Rutherford na mocy próbnego głosowania ogłosił stosunek głosów na niego i przeciw niemu, drugi z jego stronników, dowiedziawszy się, że brat Rutherford nie mógł być wybrany, zrobił wniosek, aby wybory odłożyć na czas po wyborach towarzystwa w dniu 5 stycznia 1918 roku. Ponieważ miał po swojej stronie większość, chociaż nie 75%, propozycja jego przeszła i tym sposobem ocalił się od klęski. Opozycja opuściła kościół przed następnymi wyborami i tym sposobem został on wybrany starszym. Dowiedzione jest, że był on głównym spiskowcem w trzech częściach powyżej wspomnianego spisku, i podczas gdy zabiegał nad przeprowadzeniem go, bez zarumienienia się powoływał się na Boga, aby był mu świadkiem, że nie ruszyłby palcem, aby kogo skrzywdzić, a tym mniej, aby skrzywdzić zbór. W sprawach faktów strażnica jest nieraz tak pełna przekręceń, iż ze smutkiem przyznać musimy, że nie można teraz na niej polegać. Jakże to jest możliwe, aby brat Rutherford mógł tyle fałszować, a nawet krzywo przysięgać? Naszym zdaniem są tego trzy przyczyny. Po pierwsze, to, że jest on onym złym sługą. Po drugie, jego pijaństwo, szczególnie w kwestii szafarza, i, po trzecie, to, że jest on w rękach Azazela, szatana. Zaprawdę szczegóły sześciu powyżej podanych kierunków myśli wykazują, że jest on zarazem sam pijany i że jest towarzyszem pijaniców. Wiersz 50 mówi nam, że będzie on odłączony od malutkiego statka, gdy nie będzie się spodziewał ani przeczuwał. Wiersz 49 mówi, że stanie się to, gdy on pocznie bić współsługi swoje, swoich równych, co nastąpiło dnia 26 lutego 1917 roku, gdy jego absolutnie bezwładzy kablogram doszedł do Londynu. Dwie księgi Biblii, które podają symbolicznie szczegółowy przebieg jego działań od 3 listopada 1916 roku do 8 sierpnia 1917 roku, wykazują, że 26 lutego jest datą, gdy za swoje gobrowate wtrącanie się w naszą robotę brytyjską, zaczął on okazywać się jako odłączony od specjalnej łaski pańskiej, to jest odłączony od malutkiego statka. Księgi te w swoim czasie za łaską Bożą wyłożymy Kościołowi. Mieliśmy je na myśli, gdyśmy powiedzieli mu 23 czerwca 1917 roku, że znamy go jak książkę, że znamy nie tylko jego główne czyny przeszłe, lecz również wiele z jego czynów przyszłych, ponieważ pewne księgi biblijne symbolicznie opisały je. Odmówiliśmy mu powiedzenia, które to są, gdy zapytał o to. Szósta różnica pomiędzy Ewangelią Łukasza rozdziałem 12 wersetami 45 i 46, a Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetami od 48 do 51 znajduje się w karze, jaka grozi każdemu w razie zlekceważenia ostrzeżenia. On sługa otrzymał ostrzeżenie, że jeśli by był niewierny, dostałby cząstkę z niewiernymi, to znaczy, że jako niewierny szafarz zostałby złożony z urzędu, albowiem usunięcie od władzy, to zwykły los, cząstka, niewiernych szafarzy, natomiast on zły sługa dostał ostrzeżenie, że dostałby cząstkę z obłudnikami. Obłudnikiem jest człowiek oszukańczy, nieuczciwy, który mówi, zwłaszcza w sprawach religijnych, jakoby był dobrą osobą, podczas gdy w myśli i w pobudkach, a często i w słowie oraz w czynie popełnia ciężkie zło. Postępowanie brata Rutherforda jest najobłudniejsze, o jakim kiedykolwiek słyszeliśmy lub czytaliśmy. I dostawał on i nadal dostawać będzie cząstkę obłudników, to jest wzrastające wyjawianie jego obłudy, wraz ze wzrastającą odrazą i nieufnością dobrych ludzi, jakie towarzyszą takim wyjawianiom, w miarę jak będą poznawali jego wielką i niesłychaną obłudę, aż w końcu wyjawienie stanie się tak kompletnie, że zburzy doszczętnie ich szacunek dla niego i wiarę w niego. Wtedy obrzydzony i porzucony przez wszystkich uczciwych i dobrych ludzi, będzie pił cząstkę obłudników aż do samego dna. Siódma różnica pomiędzy Ewangelią Łukasza rozdziałem 12 wersetami 45 i 46, a Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetami od 48 do 51 jest następująca. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 51 daje proroctwo, które nawet warunkowo nie jest dane w Ewangelii Łukasza rozdziale 12 wersetach 45 i 46 w odniesieniu do onego sługi, to jest, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wyrażenie to nie jest częścią ostrzeżenia, jest to proroctwo faktu. A zatem nie mogło być dane w Ewangelii Łukasza rozdziale 12 wersetach 45 i 46, ponieważ on sługa, Jak Pan wiedział, usłucha danego ostrzeżenia, lecz dane jest w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 48 do 51, ponieważ Bóg przepowiedział tym sposobem fakt, jaki miał nastąpić w ciągu istnienia onego złego sługi. Zaprawdę zniósł on niemało smutku i zawodów, jako przepowiedzianego płakania i zgrzytania zębów, lecz czekają go jeszcze gorsze smutki i zawody. Żałujemy go, lecz nie możemy mu pomóc. Wiernie i z miłością staraliśmy się zmienić jego złe postępowanie, lecz nie udało nam się, a nie udało nam się, ponieważ jest to onym złym sługą. Zauważyć należy, że wrażenie, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów odnosi się zarówno do klasy wielkiej kompanii, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 30, jak i do klasy drugiej śmierci, Ewangelia Mateusza rozdział 22 werset 13. Chociaż przez z górą 3 lata wiedzieliśmy i przez blisko 3 lata nauczaliśmy, że brat Ruth Herford jest onym złym sługą, siostra Hamilton z Bethel, obecnie popierająca go, była pierwszą, która nasunęła nam tę myśl wkrótce po naszym powrocie z Wielkiej Brytanii w roku 1917, i na kilka miesięcy zanim zaczęło się rozłączenie, jednakowoż decydując w wątpliwości na jego korzyść, my mimo to byliśmy zdania, że jego płakanie i zgrzytanie zębów jest płakaniem i zgrzytaniem wielkiej kompanii, a nie, jak utrzymywali bracia Sturgeon i Ritchie, że należy do wtórej śmierci. 7 różnic, jakie znajdujemy pomiędzy dwoma omawianymi tekstami, przytoczone powyżej, dowodzą niezbicie, że Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety 45 i 46 i Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety od 48 do 51 nie odnoszą się do tej samej osoby, lecz iż raczej pierwsze jest ostrzeżeniem dla naszego pastora, lecz nie jest proroctwem o nim, a ostatnie, że jest zarazem ostrzeżeniem dla brata Ruth Herforda i proroctwem o nim. Dowody, że ten ostatni jest onym złym sługą, są przynajmniej tak mocne, jak dowody, że ten pierwszy jest onym sługą wiernym i roztropnym. Powodem, dlaczego nasz pastor, chociaż ostrzeżony, aby nie powziął złej drogi, jest tak wysoce chwalony przez Boga, jest to, że był on w całym swoim postępowaniu zarówno wierny i roztropny, a powodem, dlaczego brat Ruth Herford jest tak mocno potępiony przez Pana naszego, jest to, iż jest onym złym sługą, który rzecze w sercu swoim: odwłacza Pan mój, który bije swoje współsługi, i który je i pije ze swymi pijanymi towarzyszami w złem. Niestety, w jakąż głębię nieprawności on wpadł, jakże odstraszającym jest on przykładem pochyłej drogi samolubnej ambicji w słudze Bożym. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1926 roku, na stronach od 6 do 13.